Zapraszamy do wysłuchania książki Justyny Bednarek i Jagny Kaczanowskiej zatytułowanej Ogród Zuzanny. Czyta Magda Karel. Rozdział pierwszy. Miało padać, ale na szczęście nie padało. I to był koniec dobrych informacji na początek dnia. Przyszło wyrównanie za gaz, mruknęła Krystyna, nie wyjmując papierosa z ust. Siedziała przy kuchennym stole w ciasno zawiązanym szlafroku. Na włosach miała siatkę przytrzymującą wałki, na twarzy jak zwykle grymas niezadowolenia. Przed nią stała pełna niedopałków popielniczka z żółtego szkła. Wąską kuchnię z oknami wychodzącymi na ogród, zarośnięty czarnym bzem i kaliną, wypełniały stare meble. Serwantka ze zdekompletowaną koroną. Ciemna komoda służąca jako szafka na garnki i kredens z porcelanowymi talerzami i filiżankami, prawie każdą od innego kompletu, za to z długą historią odzwierciedlającą dzieje rodu Czapliczów. Przybyli ze wschodu przez wojenną zawieruchę do Warszawy i w końcu tutaj, do Starej Leśnej, miasteczka zaledwie 40 kilometrów od stolicy, do skromnej drewnianej willi przy ulicy Jeża, ze skrzypiącymi podłogami, schodami i przeciekającym dachem, który uparcie próbowała sforsować mieszkająca w pobliżu rodzina Kun. Teraz willa była siedzibą czteropokoleniowej rodziny, którą stanowili Cecylia Czaplicz, jej córka Krystyna, wnuczka Zuzanna i prawnuk, 12-letni Wojtek. Krystyna ze zwinnością slalomisty ominęła kilka stojących na stole kubków po kawie i podsunęła córce pod nos tajemniczą kopertę.
Mamo, nie przy śniadaniu!
Zuzanna skrzywiła się niechętnie.
A kiedyż to mogę się zgłosić do panienki w tej sprawie?
Mam nadzieję, że wyznaczysz mi jakiś bliski termin, zanim odetną nam gaz niczym prąd 2 miesiące temu.
Zuzanna już otwierała usta, żeby odpowiedzieć, że przecież pracuje od rana do wieczora i to nie jej wina, że wszystko tyle kosztuje, a do tego rachunek za prąd zjadł chomik lulek. Kiedy właśnie wtedy na górze trzasnęły drzwi łazienki i na schodach dały się słyszeć ciche kroki. W progu kuchni stanęła Cecylia. W przeciwieństwie do córki i wnuczki, stawiła się na śniadanie w pełnej gotowości. Włosy miała starannie ułożone, oczy umalowane, a na ustach też szminkę.
Czy mama by nie przesadza z kolorem?
Róż Bahama, a co?
Krysiu, gdy ma się prawie 90 lat, to już naprawdę wszystko wolno. Poza tym taki ładny dzień, otworzyłam okno i po raz pierwszy poczułam to rześkie wiosenne powietrze.
Rześkie? Akurat. Mama ma szczęście, że smok jej trupem nie położył. A właśnie Wielkanoc za pasem, więc chyba trzeba rozebrać choinkę.
Krystyna dmuchnęła dymem z papierosa w stronę prawie łysego drzewka, z którego smętnie zwisały anielskie włosy.
Po co się wysilać, babciu? Może lepiej ją zostawić jeszcze kilka miesięcy i wykorzystać po raz drugi. Recykling jest super cool.
W kuchni pojawił się Wojtek. Zuzanna wyciągnęła rękę, żeby przygładzić zmierzwioną czuprynę jedynaka, ale chłopak zrobił błyskawiczny unik.
Za moich czasów dzieci nie odzywały się tak bezczelnie do starszych, prychnęła Krystyna. Coś podobnego. Ja mam zupełnie inne wspomnienia.
Cecylia uśmiechnęła się przekornie i wyciągnęła z szafki puszkę kakao.
O tak,
zawołał Wojtek. Choć jedna osoba w tym domu troszczy się o mnie i pamięta, że człowiek w trakcie nauki potrzebuje magnezu. Dzisiaj klasówka z matmy.
Dzięki, Buniu. Zrobisz mi kakałko?
Smoknął Cecylię lekko w policzek i już go nie było.
Aleście go rozpuściły.
No tak, chłopak bez ojca zupełnie się zmarnuje.
Krystyna zgasiła papierosa w popielniczce z taką miną, jakby z ostatnimi iskierkami zgasła nadzieja na jakąkolwiek poprawę sytuacji.
Nie widziałaś moich dżinsów?
Zuzanna szybko zmieniła temat. Z biegiem lat nauczyła się puszczać mimo uszu docinki matki, choć nadal sprawiały jej przykrość.
Leżą tam, gdzie je zostawiłaś, odpowiedziała Krystyna.
Zobacz na krześle w salonie. Chyba je tam wczoraj widziałam.
Cecylia dolała mleka do kubka. Salon był nieduży, ale zapchany tyloma przedmiotami, że znalezienie w nim czegokolwiek graniczyło z cudem. Na wysłużonej kanapie piętrzyły się poduszki haftowane w motywy roślinne. W kącie stało pianino, pamiętające straszne czasy wczesnej młodości Zuzanny. Wtedy to Krystyna uparła się, że wychowa ją za pomocą lekcji muzyki i francuskiego na dobrze ułożoną pannę. Na pianinie stały teraz stosy książek. Głównie stare leksykony trujących roślin i reprinty wiktoriańskich bestsellerów o sekretnym języku kwiatów, pasji Zuzanny. Z centralnego punktu na ścianie, obok kaflowego pieca, zerkał z fotografii Bruno, nieżyjący już mąż Cecylii. Jego jasne spojrzenie i ciepły uśmiech powitały wchodzącą do pokoju wnuczkę, jakby chciały ją pokrzepić i wesprzeć. Zuzanna też uśmiechnęła się do portretu dziadka. Tuż pod nim, za orzechowym krzesłem z jedną nogą podpartą opasłym tomem Zbrodni roślin, dostrzegła zgubę. Voilà! Niestety. Dżinsy, które jeszcze 4 dni temu leżały jak ulał, z trudnego do wytłumaczenia powodu skurczyły się co najmniej o 1 rozmiar. Zuzanna zaczęła skakać po pokoju, próbując wbić się w przyciasne nogawki. Już była bliska sukcesu, gdy nagle guzik, który i wcześniej ledwo się trzymał, wystrzelił, a następnie przepadł w czeluści pod kredensem.
Ojej, co jest z tymi spodniami nie tak?
Naprawdę chciało jej się płakać.
Ze spodniami?
Krystyna, która obserwowała te zabiegi z odrobiną złośliwej satysfakcji, zaśmiała się ironicznie. Jej figura, mimo zbliżającej się 60, była absolutnie nienaganna. Pod tym względem wdała się w Cecylię, ale jej córka odziedziczyła sylwetkę po swoim ojcu. Trzeba było nie dogadzać sobie przekładańcem, że już nie wspomnę o tej bombonierce, którą pochłonęłaś sam na sam 2 dni temu.
Nawet syna nie poczęstowałaś.
A ja musiałam wyciągać sreberka aż spod wanny.
Oczywiście przypadkiem je znalazłam, ale nie jestem twoją służącą, kochanie.
A szkoda, mruknęła pod nosem Cecylia.
Mama chciała coś dodać?
Szkoda, że nie jesteś naszą służącą, bo już dawno byśmy cię wylały z roboty.
W kuchni zaległa cisza. A potem nagle, jak na komendę, wszystkie 3 wybuchły serdecznym, szczerym śmiechem. Krystyna prychnęła kawą wprost na bluzkę córki.
O nie, mamo! Nie mam już żadnej czystej!
Wysapała Zuzanna między jednym atakiem śmiechu a drugim.
Ja cię kręcę!
Wojtek, który wrócił do kuchni po swoje kakałko, z niedowierzaniem patrzył na 3 kobiety, które prawie leżały na podłodze ze śmiechu.
Wy naprawdę jesteście nienormalne.
Lecę, bo spóźnię się na klasówkę.
Jasna cholera, jak późno.
Zuzanna złapała się za głowę.
Miałam być dziś w pracy 30 minut wcześniej.
Kozak mnie zabije.
W panice złapała rozciągnięte dresowe spodnie. Na zmianę bluzki nie wystarczyło jej czasu. Wyskoczyła z ganku prosto w kałuże. Zakleła. Już wsiadała do swojego starego Volvo, ale w ostatniej chwili zmieniła zdanie. Pędem wróciła do domu, skacząc po 2 stopnie i wpadła do łazienki na górze. Chwyciła kunsztownie zdobiony i prawie pusty flakon perfum, tych ulubionych, najdroższych, na szczególną okazję. Zdecydowanym gestem wylała na siebie resztkę płynu. Spojrzała szybko w lustro. Może jej się zdawało, ale z naprzeciwka niepozorna szatynka o pełnej twarzy i szarych oczach spoglądała na nią surowo, a nawet z lekką przyganą. Zuzanna przyjrzała jej się uważniej. Była tuż przed 40. Z pierwszymi zmarszczkami i bez śladów tak zwanej dawnej urody. Bo niestety jej nigdy nie miała. Wystawiła język.
A co mi tam? Mnie też się należy coś od życia.
Powiedziała do swojego odbicia, jakby chciała je przekonać, że jej działanie jest głęboko słuszne i absolutnie usprawiedliwione. A potem tą samą trasą i w tym samym tempie zbiegła po schodach, ignorując wrzask Krystyny:
błoto! Wszędzie błoto!
Z głośników popłynęła melodia. Stop. Nie popłynęła, a zarzęziła. Radio w Volvo już od dawna było pełnoletnie, podobnie jak samochód. Ta ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, zawodził drżący męski głos.
Jeszcze i to,
wycedziła przez zęby Zuzanna. Nie bez powodu przed wojną zakazano tej piosenki. Każdy ma po niej myśli samobójcze. Do samobójstwa było jej rzecz jasna daleko, ale dobry nastrój ulotnił się bezpowrotnie. Choć nie odpowiadała na kąśliwe uwagi Krystyny dotyczące jej samotnego macierzyństwa, to przecież nie mogła w duchu nie przyznać matce racji. Wyraźnie było widać, że Wojtek wkroczył w ten wiek, gdy chłopak szczególnie potrzebuje ojca. I ona najbardziej ze wszystkich na świecie chciałaby, żeby go miał. Ba, w swoim czasie zrobiła wiele, by jej dziecko wychowało się w pełnej rodzinie. Tomek wydawał się idealnym materiałem na męża i ojca, bo sprawiał wrażenie bezgranicznie w niej zakochanego. Gdy okazało się, że Zuzanna jest w ciąży, nie zważając na nic, natychmiast się oświadczył. Był przy porodzie, przecinał pępowinę. Kto mógłby wtedy pomyśleć, że rola troskliwego taty i czułego męża tak szybko go znudzi? Zuzanna westchnęła, wyłączyła radio, wybrała numer swojej przyjaciółki Kazi i ustawiła telefon na głośne mówienie.
Czy to coś ważnego? Bo mam tu pożar w burdelu, trzęsienie ziemi i pękające lodowce.
Odezwała się Kazia po piątym sygnale. W tle słychać było wrzask dziecka. O matko, co się u ciebie dzieje? Zaniepokoiła się Zuzanna.
A nic, normalka. Różyczka obcięła sobie jeden warkoczyk i pół grzywki. A właśnie wychodzimy na jasełka.
Jasełka w lutym?
No tak, bo wcześniej święty Józef wsadził sobie pionek do nosa i trzeba go było prosto ze sceny wieść do szpitala. Dzisiaj mamy powtórkę. Ale nie wiem, czy do połowy ogolona Maryja nie położy przedstawienia.
Zuzanna uśmiechnęła się mimo woli.
Dobra, w sumie nie mam nic ważnego, tak chciałam się pożalić. Zadzwoń w weekend. Wchłonę dowolną dawkę żalu.
Zapewniła serdecznie Kazia i się rozłączyła. Dokładnie w tym momencie na ekranie telefonu wyświetliła się Wiola. Zuzanna zignorowała dzwonek.
Przepraszam cię, kochana.
Szepnęła, jakby jej druga najlepsza przyjaciółka mogła to usłyszeć. I tak jestem już spóźniona, a z tobą zawsze jest dłuższa rozmowa. Zresztą właśnie parkowała przed siedzibą firmy Kozak Gardens przy ulicy Jelenia. Przez boczną szybę dostrzegła krępą sylwetkę szefa, Roberta Kozaka, który wymownie patrzył na wielki złoty zegarek zdobiący jego owłosiony nadgarstek. Nikt by nie powiedział, że mister Kozak, jak sam lubił o sobie mówić, jest szefem sporej firmy projektującej ogrody i największego sklepu ogrodniczego w Starej Leśnej. Na pierwszy rzut oka mógł wyglądać na drobnego złodziejaszka lub, w ostateczności, bazarowego sprzedawcę trefnych towarów. Ale pozory myliły. Kozak, w przeciwieństwie do Zuzanny, miał dyplom architekta krajobrazu. Tytuł inżyniera chętnie umieszczał na wszystkich materiałach promocyjnych i wizytówkach. Nie omieszkał tego zaznaczyć nawet na tabliczce obok swojego domofonu. Lubił pozować na szefa wszystkich szefów, ale w rzeczywistości była w jego życiu wyższa instancja. Piękna Moniczka Kozak z domu Pyrka, która trzymała męża krótko. Do tego jego rola w firmie była głównie dekoracyjna. Wszystkim zajmowała się Zuzanna. To ona robiła projekty ogrodów, tak cenione przez mieszkańców Starej Leśnej i okolic. To ona jeździła po cebulki narcyzów, bulwy dali, nasiona rzadkiej pomarańczowej odmiany onętka o podwójnych płatkach. A poza tym biegała z łopatą, grabiami, a gdy trzeba było także kosą lub piłą spalinową.
A którąż to mamy godzinę? Odezwał się Kozak. Czy pani wie, że przez pani spóźnialstwo zostałem narażony na stratę... podliczmy?
Wyciągnął z tylnej kieszeni najnowszy model smartfona i zaczął z zapamiętaniem stukać w ekran, marszcząc czoło w skupieniu.
Niech diabli porwą to dziadostwo. No, w każdym razie circa about w przybliżeniu 22 zł i 76 groszy. Boję się, że w tym roku sru i po premii.
Fiu, fiu. Nie miałam pojęcia, że moja praca jest tak wysoko oceniana. Czy nie powinno mieć to odzwierciedlenia w wysokości wynagrodzenia? Zuzanna rzuciła przełożonemu kwaśne spojrzenie.
Nie mogę dawać podwyżki komuś, kto się notorycznie spóźnia.
Kozak dreptał za Zuzanną, która odwiesiła palto na wieszak, ukazując szefowi bluzkę z malowniczymi plamami po kawie. W powietrzu unosił się wyrazisty zapach jej perfum.
Zuzanno, przywodzi mi pani na myśl łąki mego dzieciństwa.
Kozak pociągnął nosem. Ale wygląda pani jak małoletni bratanek Moniczki, któremu po raz pierwszy dano do ręki łyżeczkę. Niech się pani już bierze do roboty, sama się nie zrobi.
Ja będę w gabinecie. Mam ważną rozmowę.
Jakby w odpowiedzi, Natychmiast zaterkotał telefon.
O!
Rzucił kozak triumfalnie i zniknął za drzwiami. Słychać było całkowitą zmianę tonu. Ależ będzie dokładnie tak, jak sobie szanowny pan zażyczy. Będzie pan zadowolony. Nikt nie będzie miał piękniejszego ogrodu. Moja ekipa pozostaje do pańskiej całkowitej dyspozycji. Zuzanna przewróciła oczami.
Moja ekipa, wymamrotała.
Czyli Zuzanna, Zuzanna i jeszcze raz Zuzanna. Któregoś dnia padnę z wycieńczenia. Ale nie, nie mogę. Mam domiar za gaz. Może chociaż mi zapłaci parę groszy więcej.
Zuzanno!
Ryknął kozak, wypadając z gabinetu.
Co za dzień? Zlecenie marzeń. Zadzwonił właśnie mój dobry znajomy... zaraz jak się nazywa... Mniejsza z tym. Z Warszawy. Właściciel fabryki. Robi w stali. Kupił dom w Starej Leśnej i chce mieć najpiękniejszy ogród w okolicy. Wie pani, reprezentacyjny na przyjęcia pod chmurką bogacze tak mają. O, choć niby skąd pani ma o tym wiedzieć, zreflektował się kozak. W każdym razie, płaci gotówką z góry. No dla pani to okazja.
Zuzanna spojrzała na szefa z nadzieją. Czyli jednak uda się zapłacić za gaz, nim go wyłączą.
Żeby wreszcie się wykazać i udowodnić swoją wartość dla Kozak Gardens,
dokończył, a wizja zapłaconego rachunku odpłynęła w bliżej nieokreśloną przyszłość.
No, Robercie, ty stary cwaniaku, dobrze to rozegrałeś.
Rzucił w kierunku swojego zdjęcia, które zdobiło ścianę przy wejściu. Zasłużyłeś na małą nagrodę.
Pani Zuzanno, proszę przygotować sadzonki goździków bylinowych. Po południu wpadnie po nie jeden gość.
Mnie już dziś nie będzie. Zostawiam firmę w pani ślicznych rączkach. I wyszedł. Pod wieczór śliczne rączki Zuzanny omdlewały ze zmęczenia. Przygotowanie 350 sadzonek było naprawdę ciężką robotą. W dodatku klient spóźnił się i w piątkowe popołudnie musiała zostać w pracy godzinę dłużej. Gdy wieczorem wracała do domu, miała ochotę tylko na to, żeby zwalić się do łóżka i zasnąć. Było to jednak zupełnie niemożliwe, ponieważ w piątki Cecylia urządzała cotygodniowego brydżyka i liczyła, że wnuczka pomoże jej ugościć graczy. W salonie, przy nakrytym koronkową serwetą okrągłym stole, siedzieli już Wiesław Koczocik, aptekarz, oraz Stanisław Grzybek, cukiernik. Czekano na czwartego gracza, Augusta Fonfare, który tradycyjnie pojawiał się z półgodzinnym spóźnieniem.
Ciekawe, co wymyśli tym razem.
Wino mu skwaśniało? Siostra dostała grypy żołądkowej? Mruknął Koczocik.
Choć w tym układzie był partnerem Fonfary w grze, nie darzył go szczególną sympatią. A wszystko dlatego, że rosły Fonfara nie dawał zapomnieć Koczocikowi, że jest od niego prawie pół metra wyższy.
Pani Cecylio, może umilimy sobie oczekiwanie konsumpcją mojego najnowszego dzielka?
Uroczystym tonem zaproponował Grzybek, wskazując na kartonowe pudełko.
Co to znowu za pyszności, panie Stasiu?
Zaciekawiła się Cecylia.
Torcik, pani Cecylko? Torcik Fedora? Jak u Maksima w Paryżu, samo maselko, czekolada i migdały.
Koronarografia gwarantowana, to musi być bomba kaloryczna.
Koczocik gestem podziękował za podsunięty mu przez Cecylię talerzyk, wlepiając pełne potępienia spojrzenie w ociekający czekoladą kopiec, na szczycie którego prężyła się figurka z cukru.
A to co takiego?
Włożył okulary na nos.
Dekoracja w stylu angielskim? Para zapaśników? Taki sam chce podarować prezesowi klubu sportowego Jastrzębiec Leśna.
Grzybek uśmiechnął się z dumą.
Mnie się wydaje...
Zaczął niepewnie Koczocik, lecz w tym momencie rozległ się ogłuszający ryk silnika oraz odgłos gwałtownego hamowania. Przed drewnianą willą Kurza Stopka przy ulicy Jeża, własnością pań Czaplicz, zatrzymał się, bryzgając błotem na prawo i lewo, czarny motocykl typu Chopper. Jego właściciel dziarskim krokiem ruszył do drzwi.
Pokój temu domowi!
Zadudnił August Fonfara, zdejmując skórzaną ramoneskę.
Wybaczcie, ale jedna z moich owieczek potrzebowała pomocy.
Zawsze tak mówisz,
mruknął Koczocik.
I zawsze to jest prawda.
Olbrzym uśmiechnął się w kierunku ciasta.
A cóż my tu mamy?
Pochylił się nad tortem i uważnie oglądał parę zapaśników. Jego oblicze w jednej chwili spochmurniało.
Kamasutra jakaś, czy co? Skądże znowu? To para zapaśników,
zaprotestował oburzony Grzybek.
A dlaczego temu z prawej wyrosły takie, o, proszę, piersiątka? Niech pan sam zobaczy, panie Staszku, jakie zgorszenie pan szerzy.
Fonfara wyciągnął figurkę z czekolady i położył sobie na dłoni.
Faktycznie, a niech mnie,
zachichotała Cecylia.
Chodź, Zuzanno, zobacz, jakie to fikuśne,
zawołała wnuczkę.
Coś podobnego. W hurtowni cukierniczej zarzekali się, że to para atletów. Krzuści,
powiedział Grzybek łamiącym się głosem.
A proponowałem panu koledze luteinę na sokoli wzrok.
Koczocik uniósł palec, gotów dać krótki wykład o wpływie zażywania suplementów diety na ogólny dobrostan człowieka.
Grzech w nieświadomości to nie grzech, powiedział Fonfara. Zostanie to wybaczone pod dwoma jednakowoż warunkami.
Tu zawiesił głos, wprawnie dozując napięcie. Zgnębiony Grzybek spojrzał na niego pytająco.
Będę potrzebował, powiedzmy, 150 cukrowych baranków na Wielkanoc,
ciągnął Olbrzym.
A drugi warunek?
Niech mi pan nałoży podwójną porcję tego tortu.
Grzybek bez słowa podsunął mu talerzyk, którego zawartość została pochłonięta zaledwie w trzech kęsach. Olbrzym westchnął z zadowoleniem, a potem poluzował koloratkę.
Karty na stół!
Rzucił, zacierając ręce. Zuzanna założyła palto i wyszła przed dom, na drewniany ganek, latem ozdobiony donicami pełnymi czerwonych pelargonii. Teraz był oczywiście pusty i martwy, jeśli nie liczyć myszy polnej, która umościła sobie gniazdko za obluzowaną deską. Zuzanna wciągnęła głęboko powietrze, odetchnęła kilka razy. Poczuła jakiś delikatny ruch w okolicach kolan.
Mrr!
Zamruczała radośnie kotka Brezylka, witając swoją panią i ocierając się o jej nogi całą swoją puszystą, trójkolorową istotą.
Co? Też już nie mogłaś znieść tego harmidru, moja droga?
Zuzanna nachyliła się i pieszczotliwie podrapała Brezylkę za uchem. Babka grała w karty z gośćmi, którzy, rozochoceni jej nalewką, co i róż pokrzykiwali: trzy bez atu, kontra, rekontra. Wojtek poszedł na noc do kolegi, a Krystyna położyła się spać, zupełnie nie czuła na odgłosy licytacji. Niebo było bez jednej chmurki. Gwiazdy świeciły jasno, w ich błękitnym blasku plamy rozmiękłego śniegu, za dnia ohydne i poszarzałe, wyglądały niemal magicznie. Nagie jeszcze drzewa stały bez ruchu w oczekiwaniu na wiosnę. Zuzanna wiedziała, że soki już zaczynają w nich krążyć. Od 2 tygodni nie było mrozu. Cisza i mgła otulały miasteczko jak miękka kołdra. Było po prostu pięknie. Pięknie. Ni z tego, ni z owego Zuzannie przypomniał się inny wieczór sprzed 13 lat. Pogoda była jak dziś. Jeszcze nigdy nikogo takiego nie spotkałem. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Szeptał jej wtedy ktoś do ucha, a ona spijała każde słowo, szczęśliwa, przekonana, że czeka ich jeszcze wiele takich nocy, ale... Wzdrygnęła się i mocniej otuliła szalem. Nie można tak. Nie trzeba wspominać ani marzyć. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, mawiała Cecylia. Energicznie ruszyła w stronę samochodu. Viola dobijała się do niej od paru dni. Coś się musiało wydarzyć. Zuzanna poczuła wyrzuty sumienia, że dotąd nie znalazła czasu dla przyjaciółki i postanowiła natychmiast to nadrobić.
Jak dobrze, że jesteś,
zawołała Viola, otwierając drzwi malutkiej kawalerki, którą wynajmowała w kamienicy przy ulicy Jelenia, naprzeciwko stacji Stara Leśna Główna. Nawet w słabym świetle korytarza dało się dostrzec jej zaczerwienione oczy.
Chcesz wina?
Ojej, nic już nie zostało. Zrób mi herbatę.
I opowiadaj.
Zuzanna klapnęła na miękki puf z czerwonego weluru, stojący obok grzejnika. Czego jak czego, ale kreatywności Violi nie można było odmówić. Mieszkanko było urządzone gustownie, choć minimalnym kosztem. Rolę stolika kawowego odgrywały stare palety, zabejcowane na biało. W szklanym kloszu żyrandola tylko wprawne oko mogło się dopatrzyć starych probówek, pomalowanych farbą na wszystkie kolory tęczy. Viola, która od 10 lat po śmierci matki była na świecie całkiem sama, musiała się nauczyć, jak zrobić coś z niczego.
Co mam opowiadać? Znowu to samo. Powiedział, że zadzwoni, potem przez tydzień nie odbierał ode mnie telefonów. Dzisiaj przysłał SMS-a, że to już koniec.
Viola pociągnęła nosem i z rozczarowaniem spojrzała na pusty kieliszek. Ale jak to? Przecież spotykaliście się dopiero od 2 miesięcy. Jak można kończyć coś, co się jeszcze na dobre nie zaczęło? Nie mogła się nadziwić Zuzanna. To mój cholerny życiowy pech. Po prostu nie mam farta do facetów. Nikt już nigdy mnie nie pokocha. Zaraz będę stara, gruba i łysa.
Viola rozkleiła się już całkiem i przylgnęła do ramienia przyjaciółki.
Co ty? Łysa w życiu nie będziesz.
A nawet jeśli, i tak będziesz mieć najbardziej czaderskie peruki w całej okolicy. A propos, musisz coś zrobić z włosami Różyczki.
Rozmawiałam dziś z Kazią.
Jej mała łobuzica ogoliła sobie pół głowy i wygląda jak 1,5 nieszczęścia. Nomen omen.
O, rety, jęknęła Viola z przejęciem, wycierając łzy. Już widzę tego małego potworka. Pewnie przypomina teraz wodza z juksów. Jutro się nią zajmę.
Oczy miała już całkiem suche. Zuzanna przytuliła mocniej przyjaciółkę. Jak Wańka wstańka, pomyślała z podziwem. Szkoda, że nie umiem tak szybko wracać do pionu.
A ty co? Dosyć miałaś już tego brydżyka Cecylii, prawda?
Viola spojrzała w oczy przyjaciółce.
Nie znoszę kart, prychnęła Zuzanna.
A szkoda, bo chciałam ci właśnie coś zaproponować, powiedziała Viola tajemniczo.
Ciekawe co?
Tarota. Viola sięgnęła na półkę i zdjęła z niej sporawe pudełeczko ozdobione wschodnimi ornamentami.
Nauczyłaś się stawiać tarota?
Jestem w trakcie. Ale Marcin powiedział, że mam wielki talent.
Powiedział, że masz talent, a potem zerwał z tobą SMS-em.
Może mężczyźni boją się kobiet obdarzonych 6. zmysłem?
Zresztą zaraz sama się przekonasz.
Viola wydała wargi i przesunęła pudełko w stronę Zuzanny.
Wymieszaj karty.
Powtarzaj w myślach pytanie, które chcesz im zadać, ale nie wypowiadaj go na głos, rozkazała.
Zuzanna posłusznie wypełniła polecenie.
Viola z ważną miną przejęła talię kart i zaczęła je układać w okrąg, 12 kart jak 12 godzin na cyferblacie.
To zegar,
wróżba na kolejny rok. Widzisz, po jednej karcie na każdy miesiąc, zaczynając od lutego, czyli od dzisiaj. Co nam tu wychodzi? Zmarszczyła czoło i zamaszystym ruchem otworzyła czarną, wysłużoną książeczkę z białym napisem Tarot. Przewodnik początkującej wróżki na okładce.
Luty, 4 buław odwrócona. Może być niemiły w skutkach romans, przeszłość oddziałuje na teraźniejszość, no ale to nie o tobie, ty nie masz romansów. Nie patrz tak na mnie, przecież to prawda. Czyli będzie luty, konflikty w rodzinie.
Kłócisz się z mamą, co? Zapytała Viola z nadzieją. Zuzanna kiwnęła głową.
To prawda, ciągle się kłóciły.
Łączyła je tak zwana szorstka miłość.
Bardzo szorstka.
Jak metalowa tarka.
Marzec, król mieczy, człowiek pomysłowy, inżynier. Pewnie kozak, no nie?
Kwiecień, 4 kielichów. Awersja, wstręt, zdarzenia z przeszłości sprawiają, że przyszłość jawi się w czarnych barwach.
Nie. Raczej chandra.
Tak. Będziesz mieć chandrę.
Maj, możliwość otrzymania wsparcia od kogoś, kto cię lekceważy. Ty nie mówiłaś, że kozak powinien dać ci podwyżkę?
No sama widzisz, wszystko się składa, dostaniesz ją w maju.
A w czerwcu? Nieoczekiwane zakochanie odpada, ty masz kamienne serce.
No weź!
Krzyknęła Viola, centralnie trafiona poduszką w twarz.
Dostało jej się za to kamienne serce, bo w żadne zakochanie się Zuzanna oczywiście nie wierzyła. Ten rozdział życia był już zamknięty. Na zawsze.
A więc przyjaźń i wzajemna pomoc, czyli my z Kazią.
W lipcu koło fortuny.
Skoro się nie zakochasz, to i tak na wybuch uczuć i seks nie masz co liczyć. Za to czeka cię wygrana na loterii.
Przypomnij mi tylko, żebym kupiła los, rzuciła Zuzanna jadowitym tonem.
Viola zignorowała niestosowną uwagę i nadal z zapałem wertowała książkę, spoglądając na kartę.
Sierpień, czyli papież. Poszukiwanie prawdy w przeszłości. Nie, raczej planowanie podróży.
Przecież Wojtek będzie miał wakacje. A jak dostaniesz podwyżkę od kozaka, wreszcie zabierzesz go do trującego ogrodów Alnik.
Oby. Ech, byłoby pięknie.
Westchnęła Zuzanna, która faktycznie od dawna chciała zobaczyć niezwykłą kolekcję zabójczych roślin w parku otaczającym zamek z filmów o Harrym Potterze.
Widzisz,
mówiłam ci, że mam talent.
Z kolei we wrześniu masz kochanków. Wybór między dwiema kobietami.
Pewnie Cecylia z Krystyną się pożrą i będziesz musiała opowiedzieć się po czyjejś stronie. Trzymaj z babką, ja ci to mówię. Twoja mama to prądnica negatywnej energii. Zawsze to powtarzam, próżno i darmo.
Dobra, październik.
Odwrócona 10 denarów. Samotność płynąca z braku rodziny, strata domu? Nie. Opatrz. Kłótnie i rozdźwięki. Czyli wszystko się zgadza. Cecylia wreszcie rzuci się Krystynie do gardła. Ucieszyła się wyraźnie Viola. Listopad to koniec złudzeń i pogodzenie się ze stratą. Piątka kielichów.
Może twoja babcia wywali matkę z domu. A grudzień to z kolei odwrócona czwórka mieczy, odzyskanie tego, co się utraciło i powrót.
No i styczeń. Słońce. Świetna karta. Miłość, jedność i szczęście w rodzinie. Jednym słowem. Będziecie się kłócić, Krystyna spakuje walizki, ale potem znów zamieszkacie wszystkie razem i będziecie bardzo szczęśliwe.
Viola zatrzasnęła książkę, nader z siebie zadowolona.
Po zakończonej wróżbie Zuzanna miała jeszcze więcej wątpliwości co do szóstego zmysłu przyjaciółki, ale postanowiła się z nimi nie ujawniać, bo nowe hobby wyraźnie poprawiało Violi humor i odciągało jej myśli od tematu dwulicowego Marcina oraz wszystkich poprzednich niewiernych, oszukańczych amantów, których Viola poznawała albo na czacie, albo w salonie piękności Dalila, w którym pracowała jako fryzjerka. Cudownie, kochana. Cieszy mnie niezmiernie, że za rok w moim domu zapanuje zgoda i jedność. Jest po co żyć, można by rzec. Muszę lecieć. Jestem przyzwoitką Cecylii. Bo wiesz, ten grzybek to ma chyba wobec niej jakieś niecne zamiary. Ostatnio zasypuje ją słodkościami. Zuzanna mocno cmoknęła Violę w zaróżowiony policzek. Pędź, a ja jutro wpadnę do Kazi i zrobię różyszałową fryzurę a la Natalie Dormer z ostatniej części Kosogłosa. Viola uśmiechnęła się. Zuzanna wybiegła z ciemnej klatki schodowej w atramentową czerni nocy.
Cholera, jednak pada,
pomyślała z niezadowoleniem, przeskakując przez kałużę do samochodu. Wtem aż się wzdrygnęła, bo tuż nad jej głową koszącym lotem sunęła sowa.
Uhu!
Rozległo się przeciągłe pochukiwanie. Prawie natychmiast z oddali zawtórował mu podobny dźwięk. A więc zaczął się sezon lęgowy puszczyków. To mogło oznaczać tylko jedno. Wiosna była naprawdę blisko. Stare Volvo Zuzanny wjechało do lasu. Wygodna asfaltowa droga płynnie przeszła w wyboistą, podmokłą ścieżkę. Samochód podskakiwał na każdym grubszym korzeniu. Zuzanna wychyliła się w kierunku szyby. Nic nie widziała. Dookoła panowały egipskie ciemności. Gdzieś tam, przed nią, w oddali, migotało pojedyncze światełko. Okno jakiegoś domu? A może leśniczówka? Czuła narastający niepokój. Nagle coś zarzęziło w silniku i samochód zaczął mknąć przed siebie, jakby docisnęła gazu do dechy, a przecież tego nie zrobiła. Histerycznie kręciła kierownicą to w prawo, to w lewo, w ostatniej chwili omijając kolejne drzewa. Próbowała nacisnąć hamulec, bezskutecznie. Z przerażeniem uświadomiła sobie też, że przecież nie ma prawa jazdy. Nie umie prowadzić samochodu i zaraz się rozbije. W tym momencie poczuła na policzku ciepły, wilgotny pocałunek i usłyszała szept: nie martw się, wszystko będzie dobrze. Wtedy się obudziła.
Co za głupi sen, jęknęła.
Zdjęła z poduszki Brazylkę, która zapamiętale lizała swoją panią po twarzy, w nadziei, że zasłuży na poranną porcję pieszczot. Pani tymczasem, zamiast podrapać kocicę za uchem, przeciągnęła się, ziewnęła i zaczęła dumać, któraż to może być godzina. Zerknęła na leżącą przy łóżku komórkę. 12 nieodebranych połączeń. Wszystkie od kozaka.
Wydzwaniał do niej od 8 rano, a była 11. O matko, znów zaspałam. Przemknęło jej przez myśl i już miała w panice zrzucać nocną koszulę, lecieć pędzić, gdy uświadomiła sobie, że jest sobota. Z westchnieniem ulgi opadła na łóżko. Nie zamierzała oddzwaniać. Niedoczekanie tego ciemiężcy. Telefonu służbowego jak na razie nie miała, to po pierwsze. W swoim prywatnym mogła wyciszyć dzwonek, to po drugie. A poza tym, jakim prawem ten buc zakłócał jej spokój w dniu wolnym od pracy? Z prawdziwą satysfakcją odnotowała, że telefon znowu zaczął wibrować i pełnym dostojeństwa krokiem udała się do łazienki. Wstałaś już? Cecylia oczywiście od dawna była na nogach. To chodź na tosty. Pędzę. Wybulgotała, nie wyjmując z ust szczoteczki do zębów, i już po chwili dwie panie Czaplicz, najmłodsza i najstarsza, delektowały się chrupiącymi francuskimi tostami z pomarańczowo-imbirową konfiturą. Ty, Buniu, wszystko robisz doskonale. Twoje konfitury to dowód na istnienie Boga, westchnęła Zuzanna. Stanowczo dała odpór wyrzutom sumienia i sięgnęła po kolejnego tosta. Wojtek jeszcze nie wrócił? Wrócił, ale zaraz pobiegł do kolejnego kolegi uczyć się grać na gitarze. Powiem ci, że ten dzieciak naprawdę ma słuch. To po dziadziu Brunonie. Powinnyśmy mu kupić instrument. Babuniu, przecież wiesz, że przychyliłabym mu nieba. Wszystko bym mu kupiła, gdyby tylko było za co, westchnęła Zuzanna. Kozak płaci mi marnie i nie chce słyszeć o podwyżce. Naprawdę nie wiem, czy któregoś dnia nie rzucę tej roboty. Kocham urządzać ogrody, zwłaszcza jeśli dają mi wolną rękę w doborze roślin i nie każą obsadzać wszystkiego tujami. Ale czasem jestem tak zmęczona, że mogłabym zająć się haftem, o! Zuzanna chwyciła połelnianego obrusa, który Cecylia pokryła czarno-czerwonymi rąbami. Rzędy maleńkich krzyżyków układały się w misterny karpacki motyw. Przecież ty nigdy nie haftowałaś! Babka uśmiechnęła się dobrotliwie. No to co? Nauczyłabyś mnie? Poza tym wielka mi filozofia dzierganie krzyżyków. Wystarczy przerysować wzór. Trudne to nie jest. Wymaga jednak czegoś więcej niż kopiowanie. Tu potrzeba szczególnego skupienia i zaangażowania ducha. Cecylia uniosła palec w górę. Wnuczka zauważyła, że babka pomalowała paznokcie pod kolor szminki. Zaangażowania ducha? Chyba przesadzasz, Buniu. Ciągle nie mogła oderwać wzroku od tych paznokci. Róż Bahama najwyraźniej przypadł Cecylii do gustu. Ani trochę. Obie barwy, czerwona i czarna, w hafcie karpackim mają symboliczne znaczenie. Czerwona nitka to twoje marzenia, uczucia, a przede wszystkim miłość. Czarny to sprawy materialne, zawodowe, konkret. Każdy haft zaczyna się od linijki czarnych krzyżyków. To twoja ścieżka życia. Potem, gdy rysujesz nitką resztę wzoru, dobierasz proporcje czerwieni i czerni według tego, jak widzisz lub jak chciałabyś widzieć swoje życie. Czy stawiasz na miłość, czy na pieniądze? O, to faktycznie słabiutko, zmartwiła się Zuzanna. Ani miłości, ani pieniędzy. Mogę haftować wyłącznie na szaro. Powiedziała to lekko kpiącym tonem. Jednak wprawne ucho Cecylii wychwyciło nutkę goryczy, jaką doprawione były słowa wnuczki. Zuzanna, choć na co dzień nie pokazywała tego po sobie, czuła żal do losu. Faktycznie, nie obszedł się z nią łaskawie. Na wymarzone studia, architekturę krajobrazu, dostała się za drugim razem. Okazała się jednak tak zdolną i pilną studentką, że rozważano, czy nie zaproponować jej asystentury, gdy była zaledwie na trzecim roku. Tym większym szokiem stała się dla wszystkich jej decyzja o przerwaniu nauki. Zuzanna, zawsze skryta, milcząca, nie chciała tłumaczyć wykładowcom, dlaczego rzuca studia. Prawda była taka, że nie miała wyboru. U Krystyny wykryto guza piersi. Źle znosiła chemio i radioterapię. Potem była operacja. Zuzanna woziła mamę do Warszawy na zabiegi. Opiekowała się nią w domu. Raka udało się pokonać. Ale Krystyna musiała przejść na wcześniejszą emeryturę i to na Zuzannę spadł trud utrzymania rodziny. Początkowo miała jeszcze nadzieję, że uda jej się wrócić na uczelnię, jednak gdy zobaczyła podwójną kreskę na teście ciążowym, zrozumiała, że chyba już nie w tym życiu.
Wrodzona uczciwość kazała jej poinformować o ciąży szefa. Do niedawna współpracowała z firmą projektującą osiedla i akurat miała podpisać umowę o pracę. Dyrektor bez mrugnięcia okiem podziękował jej za wysiłek i życzył szczęścia na nowej drodze życia. O etacie nie było już mowy. I właśnie wtedy z pomocą przyszedł Robert Kozak. Sąsiad ze Starej Leśnej i starszy kolega ze studiów. Najstarszy student w historii uczelni, jak mówił o nim znany z dosadnego języka profesor Jagoda. Kozak rzeczywiście orłem nie był, projektowanie szło mu beznadziejnie, miał za to zdecydowanie łeb do interesów. Już na początku studiów założył sklepik ze sprowadzonymi z Holandii cebulkami tulipanów. Pierwsze porządne pieniądze zarobił jednak na tujach i cyprysikach, na które zapanowała moda. Zuzanna sprzedawała rośliny, a on jeździł po hurtowniach albo woził swoją ukochaną Moniczkę do fryzjera i na manikir. Co ciekawe, mimo że znali się dość dobrze i byli w podobnym wieku, nigdy nie przeszli na ty. W pierwszym dniu pracy, gdy Zuzanna zwróciła się do szefa po imieniu, ten w dość obsesowy sposób pokazał, gdzie jej miejsce. Dla kogo Robert, dlatego Robert. Dla pani wasza wysokość. Ewentualnie pan Kozak, rzucił. Nie zmieniło się to z biegiem lat. Nawet wtedy, gdy Zuzanna zaczęła zbierać pochwały za projekty ogrodów, które robiła dla Kozak Gardens i pod którymi podpisywał się, rzecz jasna, jej szef. Ona nie miała przecież uprawnień. Ba, można by wręcz powiedzieć, że za każdym razem, gdy coś jej się udawało, Kozak od razu demonstrował, kto tu rządzi i kto ma ostatnie słowo. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o czarny fragment haftu, czyli sprawy zawodowe. Z czerwoną częścią było jeszcze gorzej. Tak, Buniu, westchnęła Zuzanna. Na miłości chyba wyhaftuje krzyżyk. Co też ty opowiadasz, moje dziecko? Cecylia przygarnęła wnuczkę do siebie. A moja miłość to pies? Ty jesteś mój herzpinkel, jak mawiał dziadek Bruno. Moje oczko w głowie. Dałybyście spokój tym czułostkom. Krystyna stanęła w progu kuchni i jak zwykle miała naburmuszoną minę. Mamo, zdjęłam przed chwilą z jabłoni torbę z jakimiś kolorowymi kłakami. Sąsiadka powiedziała, że to mama ją tam powiesiła. Utkwiła oskarżycielskie spojrzenie w Cecylii. No, powiesiłam, owszem. Starsza pani wzruszyła obojętnie ramionami. Ale po co ja się pytam? Córka zupełnie nie miała zrozumienia dla ekstrawagancji matki. W głębi ducha uważała ją za osobę kompletnie nieodpowiedzialną. Zresztą mniej więcej to samo myślała o swojej córce. Nie, żeby ich nie kochała. Kochała i to bardzo. I dlatego tak jej przeszkadzało, że obie różnią się od niej właściwie wszystkim. No jak to po co, Krysieńko? Żeby ptaki mogły sobie wyciągać włóczkę i uszczelniać nią gniazdka. Idzie wiosna. Znowu będziemy mieć drozda śpiewaka na brzozie. Gdzieś to tałataństwo musi mieszkać. Nam te ścinki nie są do niczego potrzebne, a ptaszyska je dobrze zagospodarują. Czy mama naprawdę musi być taka dziwaczna? Krystyna zaciągnęła się papierosem. I tak sąsiedzi mają nas za stare wariatki. Trzymaj, podetknęła Zuzannie pod nos komórkę. Po co mi to dajesz? Żebyś oddzwoniła do szefa. Jeszcze czego? Nie będę nigdzie dzwonić w sobotę rano. Powiedziałam, że zaraz zadzwonisz. Poza tym jest prawie południe. Krystyna nie dawała za wygraną. Po jasną cholerę odbierałaś ten telefon. Teraz się ode mnie nie odczepi. Na pewno ma dla mnie jakieś wyjątkowe i bezpłatne zadanie na weekend. Zuzanna czuła, że za moment skapituluje. Dobre wychowanie nakazuje odbierać telefony. Matka wydała wargi, a Zuzanna niechętnie wystukała numer Roberta Kozaka. No nareszcie pani odzwania, co tak późno? Wyglądało, jakby rzeczywiście czekał na jej telefon. Nie wiem, czy przebywamy w tej samej strefie czasowej, ale u mnie jest sobota. Dzień wolny od pracy. Wysyczała do słuchawki. Oczywiście. Ale sytuacja jest wyjątkowa. Nasz nowy klient, właściciel fabryki, kupił willę Jolancin. Pamięta pani, rozmawiałem z panią o tym. Pamiętam, ale co to ma do mojej wolnej soboty? Niech pani nie będzie małostkowa. Nasz zleceniodawca może się dziś z panią spotkać. Tylko dziś, bo jutro wylatuje za granicę. a chcę omówić projekt ogrodu. Po prostu nie mamy innego wyjścia.
A czemu szef nie może z nim porozmawiać? Zuzanna jeszcze protestowała, ale czuła, że kiełkujące w niej ziarenka buntu powoli obumierają.
Proszę do niego pojechać. Villa Jolancin, ulica Czeremchy. Zapisała pani?
Zapisałam, mruknęła Zuzanna. Miała ochotę się rozpłakać. Powodowana jakimś obcym impulsem wycedziła jeszcze: zrobię to pod warunkiem, że da mi pan podwyżkę.
Dobrze, powiedział Robert Kozak po chwili milczenia, wprawiając tym swoją pracownicę w absolutne osłupienie. Dostanie pani podwyżkę.
Dziękuję, wykrztusiła.
Aha, nie podałem pani jeszcze jego nazwiska.
Tak?
Nasz klient nazywa się Adam Przygrodzki, powiedział Kozak. Oczywiście proszę powiedzieć, że przyjechała pani z Kozak Gardens.
Zuzanna z trudem przełknęła ślinę.
Jak się nazywa?
Przygrodzki, Adam Przygrodzki. Długopis wypadł jej z ręki. Ciężko osunęła się na krzesło. Samochód właśnie wjechał do ciemnego lasu i gwałtownie przyspieszył.
Rozdział drugi. Ogromny kawał tynku oderwał się od sufitu i spadł prosto pod nogi Adama Przygodzkiego. W tej chwili nowy właściciel willi Jolancin zupełnie nie wyglądał na milionera. Ubrany w zmechaconą flanelową koszulę i wytarte dżinsy, prezentował się gorzej niż kierownik budowy, który ponurym wzrokiem lustrował wnętrze pomieszczenia. W czasach świetności zapewne był tu salon. Teraz na samym środku podłogi stała ogromna kałuża, a ściany zamiast tapet pokrywało graffiti, głównie obelżywej treści, choć dało się też dostrzec wyznanie: Kaśka, kocham cię na zabój.
Mówiłem, kompletna rudera.
Ale skoro pan się uparł, kto bogatemu zabroni? Kierownik budowy wzruszył ramionami i rzucił Adamowi kpiące spojrzenie.
Z tym bogactwem to niech pan nie przesadza, panie Henryku.
Przygodzki uśmiechnął się ironicznie. Zdaję sobie sprawę, że taniej byłoby wszystko zburzyć i zbudować od początku. Nie do końca umiem to wytłumaczyć, ale po prostu poczułem, że chcę tu mieszkać. Ale to nie była prawda. Adam umiałby wyjaśnić powody, dla których kupił zdewastowaną willę przy ulicy Czeremchy. Choć oficjalnie nigdy by się do tego nie przyznał. Spodobała mu się jej romantyczna historia. Jolancin zbudowano pod koniec lat 20. w modnym wówczas stylu dworkowym. Okazała willa z gankiem i kolumnami była prezentem Olgierda Tomaszewskiego, przedwojennego pilota, dla jego ukochanej żony Jolanty. W okolicy takie dowody miłości wyrastały jak grzyby po deszczu. Teresin, Marenin, Zosin. Ale Jolancin był naprawdę wyjątkowej urody. I wyjątkowa była historia uczucia, dzięki któremu go wzniesiono. Jola pochodziła z tak zwanej lepszej rodziny, a Olgierd był wprawdzie świetnym pilotem, jednak bez korzeni szlacheckich. Do tego golcem. Za cały kapitał miał bezgraniczną miłość do Jolanty oraz pensję wypłacaną przez PLL LOT. Wysoką zresztą, bo pilotem był wyśmienitym. Często latał na trasie Warszawa-Berlin i zasłynął z tego, że od czasu do czasu fundował pasażerom porcje emocji, prześlizgując się między przęsłami mostu Poniatowskiego lub wieżami Kościoła Zbawiciela, jeśli akurat pilotował awionetkę. W Jolancinie Tomaszewscy spędzili najszczęśliwsze lata swojego życia. Urządzali przyjęcia, na których bawiła się cała śmietanka starej leśnej, a Jolanta z pasją oddawała się uprawie róż parkowych. Mąż specjalnie dla niej przywoził je z Paryża. Sadzonki kupował u ogrodnika pielęgnującego ogród luksemburski. Widać było, że mimo upływu czasu, namiętność, która połączyła Tomaszewskich, nie słabła. Plotkowano o tym w starej leśnej, jakby miłość i wzajemna fascynacja erotyczna były towarzyskim skandalem. I może były. A na tle licznych małżeństw aranżowanych, które trwały, bo nie wypadało się rozwieść, albo nie było jak podzielić majątku, Tomaszewscy wyglądali jak kolorowe ptaki. Żal, że wojna ich rozdzieliła. On zginął w kampanii wrześniowej. Ona w bombardowanej w czasie powstania Warszawie. Dom oddano pod kwaterunek. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się 15 lat temu. Willa niszczała. Bez okien, prawie pozbawiona dachu,
pokryta liszajami zielonkawych zacieków. Adam miał nadzieję, że ta historia zrobiłaby wrażenie na jego żonie Karolinie. Stara willa, róże prosto z Francji, wielka miłość i mezalians. Która kobieta oparłaby się tej wizji? Na razie jednak dom był w ruinie, a w zachwaszczonym ogrodzie rosły tylko 4 wiekowe drzewa jako pozostałości dawnego założenia. 2 wysokie sosny, robinia akacjowa i powykręcany ze starości głuk. To z pewnością nie przypadłoby Karolinie do gustu. Zresztą nie było jej w Polsce. Gdzie była? Adam nie wiedział. Może bawiła się ze swoim kochankiem na Rivierze, a może robiła zakupy w Londynie. Odkąd złożyła papiery rozwodowe, nie miał od niej żadnych wiadomości. Poza krótkim SMS-em przyślij akt ślubu na adres ojca. W pierwszym odruchu Przygocki miał ochotę cisnąć telefonem o ścianę, ale zrobił to samo co zawsze. Spełnił jej życzenie. I choć od tamtego dnia minęły prawie 3 miesiące, ciągle się łudził, że małżeństwo uda się jeszcze uratować. Nie można przecież od tak wyrzucić do kosza 12 lat. Musieliby jednak zacząć wszystko od nowa i on tego pragnął. Tak przynajmniej mu się wydawało. Dlatego kupił Jolancin. Bo czy jest lepszy sposób na odmianę życia niż przeprowadzka? O, a tu jest na przykład grzyb. Przerwał jego rozmyślania kierownik budowy. Trzeba będzie wszystko skuwać do samej cegły. No to niech pan skuwa, panie Henryku. Przecież po to pana zatrudniłem. Zniecierpliwił się Adam, sprowadzony w tak brutalny sposób na ziemię, i spojrzał na zegarek. No gdzież do cholery jest ta projektantka zieleni? Kozak zarzekał się, że będzie za pół godziny, a minęły już 2. W tym kraju na nikim nie można polegać. Ludzie są kompletnie nieodpowiedzialni. Skoro już jesteśmy przy odpowiedzialności, to może porozmawialibyśmy o umowie i zaliczce na materiały. Kierownik budowy uśmiechnął się słodko, ale Przygocki zdawał się nie zrozumieć aluzji i nie podjął tematu. Obserwował przez okno manewry starego Volvo, które wtoczyło się na podjazd i zatrzymało niepokojąco blisko jego świeżo nawoskowanej terenowej Toyoty. Prowadząca Volvo uchyliła drzwi. Okazało się jednak, że ma za mało miejsca, żeby wysiąść. Zaczęła nieporadnie gramolić się na siedzenie pasażera, by ostatecznie wychynąć z drugiej strony auta. Rozejrzała się i ruszyła w stronę wejścia. Zawieszenie trochę nisko, ocenił okiem znawcy Adam i nie myślał wcale o samochodzie. Tymczasem Zuzanna, bo była to właśnie ona, wyciągnęła z torebki wielkie okulary przeciwsłoneczne, choć dzień był raczej pochmurny. Nasadziła je sobie na nos, a potem ściągnęła czapkę, tak że prawie nie było widać jej twarzy. A co tam, pani Zuzko? Wczoraj to chyba nie jedna butelka pękła, co nie? Rozpromienił się na jej widok kierownik budowy. Ja też mam takie dni, kiedy bym wolał nie pokazywać ludziom swojego oblicza. Zarechotał rubasznie. Dzień dobry, Zuzanna. Wymamrotała Zuzanna w bliżej nieokreśloną przestrzeń, mocno ściskając na powitanie dłoń Adama. Ależ pani jest silna, zdziwił się. To dobrze, bo czeka nas tu mnóstwo pracy. Prawda, będziemy musieli się porządnie napracować, żeby przywrócić ogrodowi jego legendarną świetność, powiedziała Zuzanna oficjalnym tonem i odwróciła się do Przygockiego. Robiła wszystko, żeby nie mógł jej spojrzeć prosto w twarz. Ale właśnie w tym momencie, jak na złość, zaczął przyglądać się jej z rosnącym zainteresowaniem. Ta twarz wydała mu się znajoma. Nawet dobrze. Przez chwilę miał wrażenie, że to jego dawna sympatia, ale zaraz odrzucił tę myśl. No skąd? Takie rzeczy się przecież nie zdarzają. Czy my się znamy? Zapytał jednak. Niby skąd? Burknęła niechętnie, kryjąc się w cieniu wypadającej futryny. No nie wiem, urząd skarbowy? Poczta? Hurtownia sprzętu sanitarnego? Nie, to niemożliwe. Ale musieliśmy się gdzieś spotkać dawno temu. Zaraz, czy pani studiowała na SGGW? Dociekał Adam. Zuzanna odwróciła się bardzo powoli i zdjęła okulary. Miała wrażenie, że sekundy wloką się w nieskończoność. Słońce akurat wyszło zza chmur i zaświeciło jej prosto w oczy. Odruchowo przymknęła powieki. czekała. Adam lustrował przez moment jej twarz w poszukiwaniu jakiejś podpowiedzi. Te równe, odrobinę za mocno zarysowane brwi, stanowcze spojrzenie. Boże, jaka ona podobna do... Nie zdążył jednak pomyśleć do kogo, bo kierownik budowy chrząknął w tym momencie znacząco. Adam otrząsnął się, wzruszył ramionami. Nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć. Tam studiowało tyle osób, nie każdego się pamięta. Powiedziała Zuzanna cicho i odwróciła wzrok. Nagle poczuła, że jest strasznie, nie do zniesienia, zmęczona. Słońce znowu zaszło. Oj, coś się chyba pani źle czuje. Niech pani usiądzie, pani Zuzko. Tym razem kierownik budowy zdawał się być naprawdę zaniepokojony, bo Zuzanna oparła się o ścianę tak, jakby miała zemdleć. To trwało tylko chwilkę. Natychmiast podniosła energicznie głowę i wyprostowała ramiona. Już mi przeszło, panie Henryku. Zdecydowanym ruchem wcisnęła okulary do kieszeni. To co? Chodźmy zobaczyć, co zostało z tego wspaniałego ogrodu. W miasteczku bajki o nim opowiadali. Przygockiego nie zaszczyciła już ani jednym spojrzeniem. Dziwne. No cóż, chyba faktycznie kobieta ma zły dzień. Tylko mi się wydawało, że podobna do tamtej. Skąd to nabzdyczone babsko do niej? Absurd. Pomyślał Adam i więcej się nad tym nie zastanawiał.